Przy mikrofonie Marek Mikulski, witam Państwa. Dziś moim gościem jest Justyna Bongorska ze Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Może na początek przypomnimy naszym słuchaczom, czym zajmuje się Wasze stowarzyszenie?
W ogóle działamy 20 już lat na rynku województwa zachodniopomorskiego. Właśnie w tym roku, w listopadzie, minie nam 20 lat. Piękny jubileusz. Zajmujemy się głównie ochroną zdrowia, zdrowiem publicznym i szeroko pojętym uzależnieniem.
I pracą z młodzieżą też, jak sądzę.
No praca z młodzieżą, bo to pod kątem zdrowia publicznego i profilaktyki uzależnień, jak najbardziej, tak.
No właśnie. A za oknem lato, czyli czas wyjazdów na wakacyjne festiwale. No i co za tym idzie? Wakacyjne miłości. To sprzyja ryzykownym zachowaniom?
Jak najbardziej. W ogóle ciepło, to, że chodzimy porozpinani w takich krótkich koszulkach, krótkich spodenkach, rozwiane włosy, część osób ma wolne, tak, sprzyja ryzykownym zachowaniom, ale nie tylko młodym ludziom, bo ryzykownym zachowaniom również dojrzałym wieku. Warto też o tym wspomnieć, jeżeli mówimy o ryzykownych zachowaniach seksualnych, jesteśmy istotami seksualnymi od urodzenia do śmierci i myślę sobie, że nawet jeżeli ktoś wybiera życie w celibacie, to też jest wybór życia i to jest też wybór życia takiego seksualnego w celibacie, tak? To nie jest tak, że on wtedy jakby nie jest istotą nieseksualną, dalej pozostaje, tak? Tylko wybiera takie życie. Natomiast rzeczywiście oprócz tych ryzykownych zachowań seksualnych, które podejmują zarówno młode osoby, jak i też dojrzali, dorośli, też w późnym wieku, teraz też coraz dłużej żyjemy, takimi ryzykownymi zachowaniami, które dotyczą bardzo często młodych ludzi, to jest inicjacja pierwszy raz alkoholu i narkotyków właśnie w okresie wakacji.
Jak można się zabezpieczyć przed niechcianymi konsekwencjami? Jak możemy bronić dzieci przed tymi konsekwencjami? I jak siebie uchronić przed konsekwencjami takich letnich szaleństw?
Nie ma czegoś takiego, że się obronimy, bo powiemy 15-16-latkowi, czy pogrozimy mu palcem i powiemy nie rób tego, czy nie, czy czegoś tam innego. Myślę sobie, że to jest bardzo duża rola przede wszystkim rodziców. To, co wcześniej powiedziałam, człowiek jest istotą seksualną od urodzenia, w związku z tym rozmawiajmy z dziećmi już od samego początku. Oczywiście wiedza, którą będziemy dostarczać młodemu człowiekowi na początku dziecku, ona ma być adekwatna do jego rozwoju, tak? Do jego rozwoju psychicznego, do
o
jego rozwoju
emocjonalnego. O tym jeszcze powiemy w dalszej części.
Emocjonalnego, ale rzeczywiście rozmawiajmy, nie bójmy się tematów, tak? Natomiast mówienie czy grożenie palcem to wręcz bardzo często zachęca młodych ludzi, bo odkąd pamiętamy, każdy z nas też jak był młody, no to młodzi ludzie przekraczają bariery, ale z drugiej strony normą rozwojową adolescenta jest podejmowanie ryzykownych zachowań. Tylko znowu z drugiej strony, kiedy już podejmujemy te ryzykowne zachowania, niech one będą z głową.
Tak? A po powrocie z wakacji, gdzie można sprawdzić, czy po takiej szalonej nocy nie naraziliśmy się na zachorowanie, na poważną chorobę?
A czy myślę sobie, że warto powiedzieć, że rzeczywiście, jeżeli mówimy o kontaktach seksualnych, to jedynym środkiem skutecznym, który chroni choroby przenoszone drogą seksualną, jest abstynencja. I to jest po pierwsze, tak? Czyli jeżeli jestem abstynentem, no to nie mam możliwości zakażenia się chorobą przenoszoną drogą płciową, do której z jednej strony zaliczamy bakterie, a z drugiej strony wirusy. Jednym z wirusów właśnie między innymi jest HIV. Ale też warto o tym pamiętać, że takie bakterie jak kiła, rzeżączka, chlamydia, jest bardzo duży wzrost zachorowań, tak, w Polsce. Aczkolwiek no, leczy się to antybiotykiem i można się przeleczyć, jest wszystko okej. Więc warto o tym pamiętać, że są takie choroby i jakby skuteczną metodą jest abstynencja. Natomiast jeżeli nie abstynencja, no to wierny. Jeżeli mam partnera, mam partnerkę, jesteśmy sobie wierni, oczywiście przebadaliśmy się w kierunku chorób przenoszonych drogą płciową i obydwoje jesteśmy zdrowi, no to nie grożą nam choroby przenoszone drogą płciową, ewentualnie skutkiem ubocznym seksu może być ciąża. Natomiast jeżeli nie mamy stałego partnera, jeżeli zdarza się, że jest to czar chwili, gdzieś tam zakochamy się, zauroczymy się, poznamy jedną osobę i to ma być tylko na chwilę, na jakiś seks, no to rzeczywiście warto wiedzieć, że prezerwatywa chroni w 98% przed chorobami przenoszonymi drogą płciową. I teraz warto o tym wiedzieć, bo często są przeinaczane informacje. Te 2% to jest wtedy, kiedy prezerwatywa jest źle użyta, jest przeterminowana, jest nie do właściwego, do właściwej techniki seksualnej, jest źle założona. To wtedy najczęściej one pękają. I to jest te 2%. Natomiast prezerwatywa założona dobrze, która ma termin ważności cały czas jeszcze jakby względny, do odpowiedniej techniki seksualnej jest użyta, no to jeżeli nie pęknie, to nie ma możliwości, żebyśmy zakazili się wirusem HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową.
A czy gdzieś możemy zrobić anonimowo badania?
Jak najbardziej zachęcamy do testowania się w kierunku HIV anonimowo, ale też, co ważne, bezpłatnie i z poradnictwem konsultanta w Szczecinie na Broniewskiego 12 w każdy poniedziałek, wtorek i czwartek od godziny 15 do 17.30. Ostatnie pobieranie krwi jest, natomiast do 18 są wydawane wyniki, ale od września będziemy też mieli w środę, czyli to będzie w poniedziałek, wtorek, w środę i w czwartek Szczecin Broniewskiego 12 anonimowo i bezpłatnie. My też w tym roku będziemy stali, znaczy po raz kolejny będziemy stali na bulwarach szczecińskich w 4 weekendy sierpniowo-wrześniowe w godzinach popołudniowych i będziemy tam szybkie testy wykonywali w kierunku HIV i w kierunku HCV.
O tym, że edukacja seksualna wśród dzieci jest potrzebna, już pani zaczęła mówić, wyprzedziła pani moje pytanie, to zadam trochę inne. Co kryje się w zapisach Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, że wywołuje tak mocny sprzeciw u prawicowych polityków i kleru katolickiego?
Jakoś tak nigdy osobiście nie rozmawiałam z osobami, które są, doświadczają, czy mówią o jakimś sprzeciwie bezpośrednio. Najczęściej czytam w prasie, czy gdzieś słyszę w mediach o czymś takim. Natomiast ja sobie myślę, że to przede wszystkim jest brak wiedzy. Brak wiedzy, dlatego że ja sama jestem edukatorem seksualnym, jestem po seksuologii, jestem jakby szkole młodzież, ale nie tylko młodzież, bo też mam zajęcia z rodzicami, jak rozmawiać, ale też z osobami dorosłymi. Ostatnio miałam też zajęcia na Uniwersytecie Trzeciego Wieku i myślę sobie, że przede wszystkim nie mamy dostatecznej wiedzy, dlatego że to, co wcześniej powiedziałam, z jednej strony jesteśmy osobami seksualnymi, a z drugiej strony jest to coś, co ktoś może nam reglamentować, czyli ktoś nam mówi, co wolno, a co nie wolno. Od wielu, wielu tysięcy lat było tak, że to mężczyźni decydowali o seksualności i to mężczyźni decydowali o ciele kobiety. Z tym się wiązały pewnie jakieś fajne rzeczy, ale też i nie do końca fajne, tak? Między innymi przemoc się z tym wiązała, tak? Ale myślę sobie też, że demonizuje się edukację seksualną w szkołach, dlatego że bardzo często się mówi tak, jeżeli przyjdziecie do szkoły, będziecie mówili o edukacji seksualnej, to znaczy, że młodzież poleci i nagle będzie seks uprawiała. Jakby
no właśnie,
wcześniej już nie uprawiała seksu.
Bo czy edukacja seksualna, czy między edukacją seksualną a seksualizacją dzieci można postawić znak równości?
Po pierwsze, myślę, że absolutnie nie. Kiedy myślę o edukacji seksualnej na poziomie przedszkola, to myślę sobie o tym, że uczymy dzieci higieny, uczymy dzieci budowy ciała, ale też uczymy dzieci złego dotyku, czyli mówimy, że nikt nie ma prawa cię dotknąć, jeżeli tak, to i tamto, czyli to jest na tym etapie. Nie mówimy o żadnych stosunkach płciowych, nie mówimy o żadnej antykoncepcji, nie mówimy, że o jakichś, nie wiem, ośrodkach właśnie antykoncepcyjnych. I teraz idziemy trochę dalej do młodzieży podstawówki, to dalej powtarzam im o higienie, o tym, że jak fizjologia młodego człowieka się zmienia. Niestety, bardzo często jest tak, że dziewczynki, kiedy dostają pierwszą miesiączkę, one nie wiedzą, co to jest. Na edukacji seksualnej między innymi się o tym mówi. Ale to jest budowa biologiczna, budowa fizjologiczna człowieka, czyli to jest podstawa tak naprawdę, czego nie ma na biologii niestety. Chłopcom się mówi o polucjach nocnych, mówi się o erekcji, mówi się o prejakulacie, o ejakulacie. Młodzi chłopcy w ogóle nie wiedzą, co to jest, czyli to jest podstawowa rzecz. My tu nie mówimy o żadnych stosunkach, nie rozdajemy prezerwatyw. Dopiero w szkole średniej zaczynamy rozmawiać z młodymi ludźmi o inicjacji seksualnej i bardzo często pierwszą rzeczą, którą mówimy, to co na początek tu powiedziałam, czyli tak zwana podstawowa ABC. Abstynencja, tak, wierny partner, tak, a ewentualnie, jak już podejmuję kontakty seksualne, no to się zabezpieczam, tak, żebym był zdrowy. I bardzo często też na edukacji seksualnej mówimy o języku seksualnym, mówimy o definicjach miłości, co dla nich znaczy. Mówimy też o tym, że fajnie by było poczekać, bo mówimy, że jednak miłość, związki, to są emocje. Oczywiście oni uczestniczą w tych zajęciach, bo to są zajęcia warsztatowe, to nie jest tak, że my wykładamy. Robimy też różne debaty na temat szybkiego rozpoczęcia życia seksualnego, seksualnego i późnego, tak? W tym roku opracowaliśmy z młodymi ludźmi, młodymi to znaczy 16-17-letnimi uczniami liceów szczecińskich, taką ulotkę przed pierwszą inicjacją seksualną. To oni jakby opracowali tą ulotkę i między innymi na tej ulotce było szala wagi za i przeciw. I tak naprawdę więcej szali wagi było za przeciw, czyli wstrzymuje się z edukacją seksualną, tak? Ale jeżeli już ją podejmuje, to niech ona będzie przemyślana, niech będzie edukacja, że mam stałego partnera, że bierzemy razem za to odpowiedzialność i ewentualnie liczymy się z konsekwencjami, jak tymi między innymi też jest ciąża, bo ciąża też jest konsekwencją seksu, tak? Ale to jest późniejszy etap, czyli to już jest młodzież ponadgimnazjalna, no teraz to będzie młodzież licealna.
A czy zdarzyło się, że po takich warsztatach przyszli do pani rodzice z pretensjami?
Znaczy mnie się jeszcze nie zdarzyło, parę lat w szkole, aczkolwiek wiele lat temu robiliśmy taką zabawę, to nie była edukacja seksualna, to akurat były zajęcia z profilaktyki uzależnień, robiliśmy taką zabawę, gdzie między innymi zapytaliśmy młodzież, czym im się kojarzy seksualność. To potem przyszedł rzeczywiście rodzic do pedagoga i do dyrektora szkoły, to było tu w Stargardzie i miał właśnie pretensje, że my takich słów używamy na lekcji. No, bywa tak, że jakby, ale to jest właśnie między innymi to, że ludzie nie mają wiedzy. My często zachęcamy, przyjdźcie, zobaczcie, jak to wygląda, tak? To też jest tak, że my nie możemy młodym ludziom mówić, nie uprawiajcie seksu. Bo kiedy ja mówię o abstynencji, to młodzież do mnie mówi, przytoczę dokładne słowa, chyba pani zdurniała. Jak się ma 17 lat, to o jakiej abstynencji pani seksualnej mówi? Ja też od wielu lat prowadzę badania z młodymi ludźmi. Właśnie po takich zajęciach, to nie jest tak, że ja wchodzę jednorazowo do szkoły, ale ja bardzo często przez rok uczestniczę z jedną klasą i potem prowadzę takie ankiety anonimowe i między innymi pytam o inicjację seksualną. I widzimy, że wiek inicjacji się obniża. I bardzo często się obniża u dziewcząt, tak? Ostatnie badania...
A czy to obniżenie wieku inicjacji seksualnej ma coś wspólnego z edukacją seksualną?
Nie
czy może
sądzę.
Z jej brakiem?
Nie, myślę sobie, że po pierwsze, myślę sobie, że z paru aspektów. Tak jak biologicznie szybciej dojrzewamy, z dekady na dekadę, tak? Tak też z dekady na dekadę ten wiek inicjacji seksualnej się obniża. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Po drugie, myślę sobie, że trochę też jest tak, że ta seksualizacja jest wszechdostępna. My też w tych zajęciach edukacyjnych bardzo często rozmawiamy o przemocy i o pornografii. Pokazujemy, że to jest w ogóle świat nieprawdziwy, żeby młodzi ludzie się na to nie nastawiali, żeby się na tym nie uczyli, dlatego że to im zniekształca potem takie poznawcze schematy. I oni bardzo często oczekują tego od partnerki albo od partnera, tego, co naoglądali się w filmach pornograficznych. W związku z tym bardzo często też im pokazujemy jako fakty, że tego nie ma. Że to jest kręcone wiele czasu, godzinnie, że bardzo fajnie by było, kiedy dobieramy się w pary, żeby uczyć się na sobie seksualności, żeby uczyć się na sobie w ogóle bycia ze sobą i relacyjności. My też bardzo często zwracamy na to uwagę na zajęciach, przynajmniej ja, bo mogę za siebie odpowiadać, że jeżeli ktoś jest osobą wierzącą, to Kościół katolicki w Polsce mówi, że seks po ślubie, w związku z tym powinien poczekać po ślubie. I nie nastawiać. I znowu tu idzie druga, po raz kolejny, bardzo często wśród młodych ludzi hipokryzja, bo oni mówią tak, Kościół mówi, że prezerwatywa nie, w związku z tym nie używam, ale seks uprawiam, więc ja mówię, no trochę to jest tak nie w porządku. Tak,
to taki męski punkt widzenia mocno.
Tak, bardzo męski. I niestety, jeżeli jestem osobą wierzącą i wiara mi czegoś nie zabrania, to fajnie by było, żebym się tego trzymał, tak?
To gdzie, jak można wziąć udział w tych warsztatach? Jak się na nie zapisać? Kiedy dzieci...
My pracujemy ze szkołami szczecińskimi i jesteśmy zaprzyjaźnieni z różnymi pedagogami i od lat wchodzimy w różne szkoły, tak? No niestety w Stargardzie jakoś, nie wiem, czy nie ma zapotrzebowania, ale to też jest związane z finansami, bo my też różne ulotki musimy przygotować dla młodych ludzi, to jest czas poświęcony. Natomiast szczecińskie szkoły mają to, że co roku są obejmowane inne szkoły, tak? Więc ja od wielu lat pracuję w LO numer 2, w LO numer 1 i co roku dokoptowujemy nowe szkoły, tak? Więc z doświadczenia wiem, że młodzi ludzie są bardzo zadowoleni, bardzo często piszą potem maile do stowarzyszenia, ale bardzo często w trakcie przerwy podchodzą i rozmawiają z nami. Ja też staram się ich odsyłać do rodziców, no bo jakby rodzice powinni być autorytetami, ale rozumiem, że rodzicom trudno jest rozmawiać z młodymi ludźmi, ale młodzi ludzie w tym wieku też nie chcą rozmawiać z rodzicami o seksualności.
I na tym musimy już kończyć. Moim gościem była dzisiaj Justyna Bągorska ze Stowarzyszenia Wolontariuszy DADU. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.